Magazyn Radia Watykańskiego.
Ksiądz Władysław Gurgacz, kapelan żołnierzy wyklętych, ukrywał się w lasach na Sądecczyźnie razem z konspiratorami walczącymi z komunistycznym reżimem. Ślady kapłana tropiła Krystyna Pasek, która odszukała świadków wydarzeń sprzed ponad 66 lat. Wiele osób przypisuje księdzu Gurgaczowi świętość i liczy na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Audycja została przygotowana przez Radio RDN Nowy Sącz. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
W Gorlicach duszpasterska działalność księdza Gurgacza wywołała falę nawróceń, nawet wśród żołnierzy Armii Czerwonej. Słynął z kazań, gdy głosił w Krynicy, wiernych było tak dużo, że nie mieścili się w kościele. Już wtedy stał się obiektem zamachów ze strony służb komunistycznych. Kiedy został kapelanem żołnierzy podziemia ukrywających się w lasach, postanowił zostać z nimi do końca. To byli w większości nastolatkowie, licealiści, którzy potrzebowali prowadzenia duchowego i moralnego. Gdy oddział został rozbity, ksiądz Gurgacz, mimo że mógł uciec, poczekał, aż przyjdzie po niego bezpieka. Zanim kapelan wyklętych zginął razem ze swoimi żołnierzami, zdążył zdziałać wiele dobrego, a pierwsze kontakty z antykomunistycznym podziemiem nawiązał właśnie w Gorlicach, opowiada Roxana Szczypta-Szczęch z krakowskiego IPN-u.
Ksiądz Władysław Gurgacz zetknął się z partyzantami, nie tylko tego podziemia niepodległościowego, ale też z tymi, którzy działali po drugiej stronie, czyli żołnierzami nawet Armii Czerwonej. Więc spotkał się z tymi osobami, będąc w szpitalu powiatowym w Gorlicach, gdzie znalazł się w 1945 roku. Miało to związek z jego chorobą i przebywał na leczeniu, a równocześnie bardzo angażował się taką posługę duszpasterską. Będąc tam, wykorzystał ten czas, aby poznać pacjentów i aby też ich pociągnąć do Boga. I rzeczywiście tak się stało. Tak się stało z partyzantem podziemia niepodległościowego, żołnierzem Armii Krajowej, później Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, porucznikiem Janem Matejakiem, ale też tak się na przykład stało właśnie z żołnierzem przebywającym tam, z żołnierzem komunistycznym tej drugiej strony, przebywającym w wyniku ran postrzałowych. Ja przypuszczam, że tych osób jest dużo więcej.
Nazywam się Igor Szmigielski. Mam w tej chwili 82 lata. Rzecz, o której chcę wspomnieć, dotyczy zamierzchłych czasów. Byłem 14-letnim chłopcem. Zdarzyło mi się być wtedy ministrantem w kaplicy szpitalnej w Gorlicach. I służyłem do mszy księdzu Gurgaczowi, jezuicie, który był wówczas kapelanem szpitala. Pamiętam dokładnie, że był to człowiek bardzo ciepły, bardzo przystępny, o takim łagodnym sposobie bycia, co nawet wyrażało się jego łagodną mową. Był po prostu bardzo przyjemnym, dobrym człowiekiem. Ja od siebie niewiele mogę powiedzieć, ale jako przykład mogę dać mojego tatę, lekarza, który pracował wówczas w szpitalu w Gorlickim. Tato mój był człowiekiem wierzącym, ale, jak to się mówi, niepraktykującym. Niech będzie wyrazem pewnej charyzmy, jaką miał ksiądz Gurgacz, skoro mój tato po wielu latach niepraktykowania właśnie księdza Gurgacza wybrał sobie jako spowiednika. Opowiadał mnie, pamiętam to, jako szczególny rodzaj spowiedzi, jako rozmowę. Oni rozmawiali. To nie był konfesjonał, to nie był klęcznik. Oni rozmawiali sobie, niejako dwóch mężczyzn rozmawiało sobie.
Jako zakonnik został wyznaczony do sprawowania tej posługi duszpasterskiej kapelana sióstr służebniczek starowiejskich. I tak trafił właśnie do Krynicy. I przyciągał właśnie te osoby, które były spragnione tej prawdy, bo dysponujemy niektórymi zapiskami z jego kazań, także z jego listów, rekolekcji wygłaszanych.
Raczek Maria.
Raczek Elżbieta.
Tak, głos taki męski, głęboki, jak mówił, to aż się mury trzęsły.
Nie było nagłośnienia przecież, tak, przecież. A bo słychać aż na ulicę, bo nie wszyscy się mieścili w kościele. Cała Krynica była w kościele.
on przede wszystkim głosił prawdę i przyciągał wiernych do kościoła, a równocześnie ściągało to na niego represje, jakie podejmowały władze komunistyczne wobec niego. Będąc właśnie w Krynicy, nawet usiłowano pozbawić go życia. Funkcjonariusz milicji obywatelskiej, i to nie szeregowy, ale komendant, w czasie, kiedy był pod wpływem alkoholu, chybił, ale jednak wydobył broń, usiłował księdza Gurgacza pozbawić życia. Maj 1948 roku. Bardzo wahał się, czy odpowiedzieć pozytywnie na propozycję emira Stanisława Piury. Stanisław Piuro był przywódcą właśnie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, założonej najprawdopodobniej jesienią 1947 roku. Wahania księdza Władysława Gurgacza co do przyjęcia tej propozycji wiązały się z jednej strony ze sprawowaniem posługi duszpasterskiej i ratowaniem tych osób, dusz tych, którzy działali w podziemiu, a z drugiej strony stanowisko prowincjała, ojca Wojciecha Krupy, który ze względów na takie dobro zakonu nakazywał księdzu Władysławowi Gurgaczowi powrót z konspiracji. Mamy natomiast wzmiankę z takiej książki, która została przygotowana przez księdza Szymańskiego, pierwszego biografa księdza Władysława Gurgacza, że ksiądz Władysław Gurgacz miał otrzymać z kurii prymasowskiej zezwolenie na sprawowanie posługi duszpasterskiej w wyjątkowych warunkach. Te wątpliwości rozstrzygały się pomiędzy właśnie posłuszeństwem ojcu Wojciechowi Krupie, prowincjałowi, a z drugiej strony pomiędzy tym, żeby ratować duszę tych młodych ludzi, żeby ci młodzi ludzie, bo to przede wszystkim byli licealiści, to przede wszystkim byli uczniowie, nastolatkowie, co nie dotyczy samego dowódcy Stanisława Piury, bo to był jednak doświadczony konspirator, ale no tutaj się to rozstrzygało między jednym a drugim. Właśnie zasługą księdza Władysława Gurgacza jest takie kształtowanie tych osób i tego, że oddział nie wykonywał wyroków śmierci.
Barbara Koral, jestem córką żołnierza z armii księdza Gurgacza. Tam był kapelanem, był szanowany ojciec mój Adam Legutko, pseudonim Młodzik, wręcz można powiedzieć wielbił go. Wiele lat po tym się przecież ja urodziłam, a jednak cały czas słyszałam, i ja, i moja rodzina, pieśni patriotyczne, plus te pieśni, które w więzieniu śpiewali, które śpiewali w lesie, modlitwy, które ksiądz z nimi odmawiał, no bo zaczynało się codziennie, każdy dzień zaczynał się od modlitwy, potem była msza. No przede wszystkim wiem, że tam ksiądz nauczył ich patriotyzmu, to jest takie słowo, które w tej chwili jest wyświechtane, ale to był taki prawdziwy patriotyzm. Oni po prostu kochali ojczyznę.
No nie tylko ci działacze, którzy składali przysięgę, że tylko oni podlegali represjom. To były też osoby, które udzielały im schronienia, to były osoby, które przyczyniały się do tego, żeby partyzantka w ogóle mogła funkcjonować, więc też odmawiali sobie jedzenia, żeby przekazać im. To też osoby, które bezpośrednio były z ich rodziny, bo znamy takie przypadki, gdy bezpieka, chcąc nakłonić do poddania się działacza konspiracji niepodległościowej, aresztuje żonę, aresztuje dzieci. I znamy takie sytuacje.
Henryk Mazgaj, mam lat 83. Jestem mieszkańcem Krynicy. W 1948 roku rodzice poprosili mnie, żebym ich zaprowadził na runek. Bo ja w harcerstwie byłem, no to chodziliśmy na te różne wycieczki po górach. No i poszedłem z rodzicami tutaj szlakiem za Przełęczą Krzyżową. Wyszedł tam człowiek z lasu uzbrojony w cywilu i prowadził nas już pod runek. No i pod runkiem spotkaliśmy trzech panów i to był właśnie ksiądz Gurgacz, dowódca tej organizacji, pan Balicki, no i Szajna, członek tej organizacji. No i tam rodzice się zobowiązali do udzielania pomocy. Ci panowie przyrzekli, że to nie wyjdzie na jaw. Rodzice z kolei musieli przysięgnąć, że nie zdradzą tego, że się spotkali. No i potem mama tej pomocy udzielała, że co jakiś czas dostarczała tutaj żywność, pieniądze na taką niewykończoną budowę na ulicy Pięknej. I oni tam w nocy przychodzili, odbierali to. Ksiądz Gurgacz przychodził do nas z panem Szajną i tak co jakiś czas odpoczywali parę dni w innych warunkach niż w lesie. Ksiądz zostawił u nas tam te swoje przybory liturgiczne i szaty liturgiczne, bo zatem maszynę do pisania i swoje pisma, bo on dużo pisał, malował. Także to było schowane, szafa tak była postawiona w rogu i za tą szafą były te rzeczy. A ja byłem w tym czasie, jak się toczył ten proces, na kursie drużynowych harcerskich w Maniowych koło Nowego Targu. No i nie mogłem się stamtąd wyrwać, jak się w końcu wyrwałem i przyjechałem, to przyjechałem późno w nocy tutaj. Zdziwiło mnie, że tam w mieszkaniu świecą się wszystkie światła. No jak wszedłem, to okazało się, że tam już było UB. No i znaleźli te rzeczy, prawda? Zebrali to wszystko pod porę wizji. No i potem był proces, ojciec, który w tym był mało winny, bo to głównie była działalność mojej mamy. Taka, bo ona tam udzielała się w chórze i któraś z sióstr namówiła ją na tą współpracę. Ale ojciec dostał 5 lat wyrok, a matka 2. Jeszcze tam jakąś taką prowokację zrobili w tym więzieniu w Sączu. I dodatkowo, że niby ojciec namawiał tych współwięźniów, co to jest w ogóle nieprawdopodobne, żeby zrobić jakąś tam ucieczkę czy coś takiego, prawda? No i dołożyli mu 3 lata jeszcze. Najpierw siedział na Montelupich w Krakowie, potem we Wronkach. Jakby tam jeszcze dłużej posiedział, to prawdopodobnie już nie wrócił, bo tak wyglądał jak ci tacy, co mieli obrzęki głodowe w obozach koncentracyjnych. Był nalany, żółty. Ale w 1956, jak się to już rozluźniło trochę, to go przenieśli do zakładów takich samochodowych w Jelczu. Tam przy tym był taki zakład karny i ci więźniowie pracowali tam w tej fabryce Jelcza. No to tam już były inne warunki. Można było i żywność dostarczyć, i pieniądze. Także wyszedł trochę wcześniej, ale 7 lat odsiedział. Myśmy czasem robili wyrzuty matce, że w takie rzeczy się zaangażowała, ale ona uważała, że to był jej obowiązek. Tak to wyglądało. No tu mamy listy od księdza Gurgacza do matki, gdzie dziękował za tą pomoc i za to poparcie.
Do lata 1949, do końca lata został oddział właśnie rozbity. Grupa, w której znalazł się ksiądz Władysław Gurgacz, została aresztowana w Krakowie. Ksiądz Władysław Gurgacz został aresztowany 2 lipca 1949 roku. W Krakowie przeprowadzano był taki plan akcji na bank i ona zakończyła się właśnie rozproszeniem tych osób, aresztowaniem. 2 lipca, tak jak wspomniałam, został aresztowany ksiądz Władysław Gurgacz. On w nieco innych okolicznościach, bo czekał, aż po niego bezpieka przyjdzie. Miał możliwość ucieczki, ale tego nie zrobił. Tak jak powiedział, czekał, aż po niego właśnie bezpieka przyjdzie i go zaaresztuje, bo on nie chciał zostawić swoich chłopców.
Po odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący zadaje pytania oskarżonemu księdzu Gurgaczowi.
Królecze, co wyście robili w tym oddziale?
Poza spełnieniem swoich funkcji kapłańskich przez pierwsze miesiące absolutnie nic więcej. Odprawiałem mszę świętą, w niedzielę tłumaczyłem Ewangelię odpowiednią, w krótkim przemówieniu. Spowiadałem, zależnie od woli, życzenia członków oddziału, a jeśli się mnie ktoś pytał o jakąś kwestię etyczną, to mu służyłem odpowiedzią.
Zofia Rudyk, piekarska. Jestem z Krakowa. Moja mama prowadziła przedsiębiorstwo takie remontowe i prowadziła roboty w sądzie. Tu jej powiedzieli, że będzie proces księdza Gurgacza. I ona się postarała dla mnie o przepustkę na ten proces. I ja weszłam na ten proces. Siedziałam po lewej stronie, a po prawej stronie tam było dosyć dużo ludzi. Ja ich nie znałam. Ja tylko patrzyłam i powiedziałam, co się dzieje na sali. Prokurator zadał księdzu Gurgaczowi pytanie, czy wolno kraść. On powiedział, że nie wolno kraść, a wyście kradli chleb. Ukraść chleb to jest potrzeba zaspokojenia głodu. To ja zapamiętałam, jak ksiądz Gurgacz odpowiedział. Było wszystko takie napięte, nie wiadomo było, co nam grozi. Ja tak siedziałam ten prokurator tak patrzył na mnie, młoda dziewczyna, miała 16 lat, i patrzył, co ja tu robię, więc była napięta sytuacja. To była bardzo taka sytuacja, no nie wiadomo, czy kogoś z sali jeszcze nie zabiorą. Także ja do końca nie byłam tego procesu, wyszłam. No i to mi utkwiło w pamięci, całe życie mam ten obraz księdza Gurgacza pod powiekami. Był bardzo spokojny, odpowiadał bardzo spokojnie i tak zdecydowanie. Nie było żadnego jakiegoś strachu czy jakiejś grozy. On się nie bał. I on był dalej bohaterem i to był taki człowiek, kapelan niezłomny.
Proces ten był pokazywany w kronice filmowej, w kinie. I ja widziałem fragmenty z tego procesu na ekranie, w kinie. I co było charakterystyczne, to, że widziało się i słyszało się gromkie głosy prokuratora, prawdopodobnie specjalnie dobranych świadków za to, jeżeli pokazywano, a pokazywano księdza Gurgacza, to ja widziałem tylko ruch jego ust. Głos był wyciszony. Po prostu ksiądz Gurgacz nie ugiął się. On w czasie procesu wszystko, co miał powiedzieć o ówczesnej władzy komunistycznej, powiedział jednoznacznie. On wiedział o tym, że czeka go niechybna śmierć i on się nie pokajał.
Po wydanym wyroku sądu przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie, po propagandowo przeprowadzonym procesie i orzeczonej kary śmierci, został znów przetransportowany do więzienia karnośledczego na Montelupich i tam oczekiwał wykonania wyroku. Z relacji tych osób, które przebywały w celi śmierci, wiemy, że kapłan i Szajna oraz Balicki zostali wywołani przez funkcjonariuszy więzienia, zostali wyprowadzeni na zewnątrz. Tam oczekiwał prokurator, naczelnik więzienia oraz lekarz więzienny. I ten wyrok został wykonany na placu spacerowym. Inaczej wyrok miałby być wykonany, gdyby zastosowano procedury. Był wyznaczony pluton egzekucyjny. My wiemy doskonale, że nie strzelano do skazanych, ustawiając się do nich na wprost i następnie na znak dowódcy plutonu egzekucyjnego wystrzeliwano w kierunku Szajny, Balickiego, księdza Gurgacza, tylko był to strzał katyński. I wiemy też, że wykonawcą wyroku był Władysław Szymaniak. To, co powiedział ksiądz Gurgacz na procesie, to rzeczywiście się stało. W mowie końcowej miał powiedzieć, że każda kropla krwi przelana wam na zgubę, i to dotyczyło komunistów, czyli każda kropla krwi, jaką w wyniku represji przelewali ci, którzy działali w obronie kraju, działali w konspiracji i za to byli represjonowani, że każda kropla krwi obróci się komunistą na zgubę. I to jest sens, to jest taką kwintesencją, bo tu nie chodziło wyłącznie księdzu Gurgaczowi o sens jego śmierci, o to, w jaki sposób jego potraktowano, ale też tych wszystkich innych, którzy niezwykle brutalnie byli traktowani przez bezpiekę. Analizując wszystkie pisma, listy, tą całą spuściznę po księdzu Władysławie Gurgaczu, to nie da się jego życia postrzegać tylko i wyłącznie w realiach takiej rzeczywistości materialnej. Nie, to widać bardzo wyraźnie. To był kapłan z krwi i kości, stąpający po ziemi, ale jednak z głową w niebie, można by było powiedzieć, tak.
Śladami księdza Władysława Gurgacza podążała Krystyna Pasek. Audycja została przygotowana przez Radio RDN Nowy Sącz. I to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.